Witamy serdecznie w 10. podcaście Low Kinga. Dzisiaj będziemy omawiali sobie galę UFC Fight Night 74 z walką wieszczową Max Holloway kontra Charles Oliveira. Jest tak jak naszym motywem podcastów jest nieliczni, ale fanatyczni, tak dzisiaj nieliczni to słowo klucz, dlatego że ze mną jest dzisiaj tylko Bolt, czyli Szymon Bokota. Siema Bolt.
Siema.
Zaczniemy może od razu od pierwszej walki kanadyjskiej gali, która odbyła się w dzisiejszą noc, czyli Misha Sirkunov kontra Daniel Joy. Misha Sirkunov, czyli Łotysz trenujący na co dzień w Kanadzie, pokonał już w pierwszej rundzie Daniela Joy'ego, który wygrał walkę w zastępstwie. Nie pokazał zbyt wiele, został znokautowany czasami w parterze już pod koniec pierwszej rundy. W zasadzie nie można chyba zbyt dużo powiedzieć o stójce Sirkunova, prawda? Nie widzieliśmy tego zbyt dużo.
Właściwie to wydaje mi się, że i tak pewien progres tej płaszczyźnie nie wykazał, bo oglądając jego walki przed jego debiutem sprawia wrażenie, że coś w tej stójce z niego może być, ale po prostu niechętnie z niej korzysta. Od wejść w klincz, jak przy okazji trafia gościa jakąś bombą, to też bardzo fajnie. Natomiast tutaj już dorzucił jakieś kopnięcia, choć co to miał jeden kąt kopnięciem. Ogólnie w tej stójce, no nie będę mówił, że to był jakiś nie wiadomo jak piękny poziom i teraz tylko czekam, aż zacznie nokautować ludzi obrotowymi łokciami, ale nie jest tam też jakoś tragicznie. Zresztą raczej bym się po nim nie spodziewał, że nagle odkryje sobie strajkera, bo to jest przede wszystkim bardzo mocny judoka. No i też jego brazylijskie jiu-jitsu jest na całkiem przyzwoitym poziomie, bo chyba już takim zaświta, że rok po rozpoczęciu treningów tej dyscypliny już wygrywał kanadyjskie Abu Dhabi Combat Competition.
Abu Dhabi Combat Club. Ale
za mnie Janusz.
Tak. No mnie generalnie zdziwiło, znaczy może nie zdziwiło, pozytywnie zaskoczyło, że Sirkunov dominował nad Jolim w clinchu, będąc w stanie używać tego swojego świetnego judo i tężyzny fizycznej, rzucając Jolim za przeproszeniem jak workiem ziemniaków. Gdzie to Joli wydawało mi się z tego, co tam szybko przejrzałem przed galą jego walki, takim zawodnikiem, który to on zazwyczaj w swoich walkach dąży do clinchu, w klinczu woli rozgrywać te walki, więc sądziłem, że jeżeli Sirkunov będzie miał przewagę, to nie aż taką, a on te wycięcia wykonywał świetnie, tak samo jak powiedziałeś, parter też wyglądał bardzo dobrze, tam brawo grip w pewnym momencie, to przytrzymanie przeciwnika na ziemi wyglądało świetnie, a ta sama ostatnia sekwencja z pięciem za plecy i pójściem na takie 100%, bo nie miał zbyt dużo czasu do końca rundy. Walka skończyła się 15 sekund przed końcem pierwszej rundy, ale poszedł na takie typowe 100% i znokautował po prostu tymi ciosami. Widać, że naprawdę ma bardzo dużą moc w tych swoich pięściach i odłączył Daniela Joy'ego. Pięknie poszedł, no, nie bawił się po prostu w leżenie, zrobił swoje i no, zaliczył świetny debiut w UFC. Jak sądzisz, to jest zawodnik, który nie wiem, ma szansę na jakieś top 15, no, chociażby top 15 w przyszłości wagi półciężkiej?
Jestem o tym przekonany. Nie widziałbym go oczywiście w starcie z jakimiś tam Cormierami czy nawet Cheshirami na ten moment, no ale to jest zawodnik, który spokojnie się odnajdzie w tej dywizji, tym bardziej, że ona, nie oszukujmy się, nie jest jakaś szczególnie mocna. A jego grappling to jest taki poziom naprawdę bardzo, ale to bardzo wysoki w porównaniu do tego, co prezentuje reszta. Zresztą on jak na tę wagę nie jest jakiś taki strasznie stary, bo ma 28 lat, także myślę, że jeszcze coś się tam z niego może rozwinąć.
No, ale też mi się tak wydaje, że no, właśnie biorąc pod uwagę, tak jak wspomniałeś, taką trochę słabość wagi półciężkiej, to sądzę, że to 15 jest nadal w jego zasięgu. Jest cały czas w jego zasięgu, ale chciałbym zobaczyć więcej jego stójki, przynajmniej w najbliższej walce, bo no, tak jakoś wydaje mi się, że no, to będzie takim jego problemem, jeżeli trafi na lepszego strikera. Aczkolwiek naprawdę no to, co pokazał dzisiejszej nocy, napawa optymizmem i oby więcej takich zawodników w dywizji półciężkiej, które właśnie w półciężkiej i w ciężkiej, w tych obu dywizjach, młodych, którzy mają jakiekolwiek, którzy są perspektywiczni i dają dobre walki w debiutach, bo po to naprawdę nastraja optymizmem. Coś więcej na temat tej walki, coś z Danielem Joy'em, nie wiem, sądzisz, że ma jakąkolwiek przyszłość w UFC, no wziął walkę w zastępstwie, To mogłoby tłumaczyć jego dość słabą dyspozycję, ale no, ja osobiście nie widzę go dalej. No, może wygra jeszcze jakąś walkę, nie mam pojęcia, z kim go mogą teraz zostawić, ale no, nie uważam go za perspektywicznego zawodnika. Zgaduję, że ty też nie.
Nie, też sądzę, że coś tam może wygra, ale raczej będzie więcej przegrywał. No, nie chcę o nim jakoś źle mówić, tym bardziej, że to jest wiadomo gość, który bardzo ciężko każdego dnia pracuje, ale zwyczajnie nie widzę u niego tego czegoś. Nie ma jakiejś finezji w jego akcjach, nie ma jakiejś takiej większej myśli. U niego przeciętna walka wygląda tak, że rzuca sobie dwa low kicki, wepcham się w clinch i tam będę to męczył, 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 aż gość padnie, aż go wcisnę do siatki do decyzji. Także na pewno nie jest to ktoś, kogo walki chcę oglądać w przyszłości w UFC.
Podobnie. No,
No,
czyli
czyli
życzymy
życzymy
wszystkiego
wszystkiego
najlepszego
najlepszego
Misi
Misi
Silkonowowi
Silkonowowi
i
i przechodzimy
przychodzimy
tym
tym
samym
samym do
do
drugiej
drugiej
walki
walki
kanadyjskiego
kanadyjskiego
kickboksera
kickboksera
Shane'a
Shane'a
Campbella
Campbella
z
z
brazylijskim
brazylijskim
zabijaką
zabijaką
Eliasem
Eliasem
Silverio.
Silverio.
No,
No,
powiem
powiem
szczerze,
szczerze,
zdziwił mnie
zdziwił mnie
trochę
trochę
przebieg
przebieg
tej
tej
walki.
walki.
Miałem
Miałem
Campbella
Campbella
za
za
zawodnika,
zawodnika,
który
który
mniej,
mniej,
że
że
tak
tak
powiem,
powiem,
ogarnia
ogarnia
grappling,
grappling,
czyli
czyli
zapasy,
zapasy,
parter,
parter,
niż
niż
to,
to,
co
co
pokazał
pokazał
w
w
dzisiejszej
dzisiejszej
nocy.
nocy.
I sądziłem,
Sądziłem,
że
że
Silverio
Silverio
będzie
będzie
w
w
stanie
stanie
go
go
łatwo
łatwo
zdominować
zdominować
w
w
tej
tej
płaszczyźnie,
płaszczyźnie,
przegrywając
przegrywając
stójkę
stójkę,
przegrał,
przegrał,
ale
ale
również
również
w
w
płaszczyźnie
płaszczyźnie
grapplingu
grapplingu
od
od
drugiej
drugiej
rundy
rundy
miał
miał
coraz
coraz
mniej
mniej
do
do
powiedzenia.
powiedzenia.
No
No
i
i
naprawdę
naprawdę
dyspozycja
dyspozycja
Campbella,
Campbella,
który
który
przyśmiał
przyśmiał
ten
ten
debiut
debiut
w
w
UFC
UFC
całkiem
całkiem
dobry,
dobry,
dopóki
dopóki
tak
tak
tragicznie
tragicznie
nie
nie
dał
dał
się
się
skontrować
skontrować
Johnowi
Johnowi
Magdasiemu,
Magdasiemu,
to
to
wyglądał
wyglądał
całkiem
całkiem
dobrze
dobrze
i
i
teraz
teraz
pokazuje,
pokazuje,
że
że
no,
no,
nie
nie
można
można
go
go
skreślać
skreślać
kompletnie
kompletnie
nawet
nawet
w
w
walkach
walkach
z
z
mocnymi
mocnymi
grapplerami.
grapplerami.
Co
Co
sądzisz
sądzisz
na
na
ten
ten
temat?
temat?
Co
Co
sądzisz
sądzisz
na
na
temat
temat
dyspozycji
dyspozycji
Campbella?
Campbella?
Bo
Bo
sądzę,
sądzę,
że
że
on
on
będzie
będzie
ci
ci
bliższy
bliższy
ze
ze
względu
względu
na
na
stójkowe
stójkowe
zamiłowania.
zamiłowania.
Ja
Ja
w
w
przypadku
przypadku
Campbella
Campbella
mam
mam
taki
taki
problem,
problem,
że
że
z
z
jednej
jednej
strony
strony
podoba
podoba
mi
mi
się
się
to,
to,
że
że
ktoś
ktoś
wnosi
wnosi
do
do
UFC
UFC
taki
taki
poziom
poziom
kopnięć,
kopnięć,
bo
bo
te
te
kopnięcia
kopnięcia
może
może
nie
nie
wyglądają
wyglądają
na
na
pierwszy
pierwszy
rzut
rzut
oka
oka
jak
jak
jakieś
jakieś
bomby,
bomby,
które
które
łamią
łamią
ludziom
ludziom
żebra,
żebra,
ale
ale
one
one
potwornie
potwornie
mocno
mocno
i
i
potwornie
potwornie
szybko
szybko
kopie.
kopie.
Jego
Jego
kopnięcie
kopnięcie
na
na
korpus
korpus
i
i
uda,
uda,
zwłaszcza
zwłaszcza
w
w
tej
tej
jego
jego
pierwszej
pierwszej
walce
walce
z
z
Magdesem,
Magdesem,
to
to
było
było
dla
dla
mnie
mnie
coś
coś
pięknego.
pięknego.
Z
Z
tym
tym
w
w
tym,
tym,
że
że
ja
ja
mam
mam
wrażenie,
wrażenie,
że
że
on
on
do
do
teraz
teraz
się
się
nie
nie
przestawił
przestawił
z
z
takiego
takiego
Muay
Muay
Thai
Thai
na
na
MMA.
MMA.
W
W
sensie,
sensie,
że
że
nawet
nawet
nie
nie
mówimy
mówimy
już
już
tutaj
tutaj
o
o
takim
takim
zeuropeizowanym
zeuropeizowanym
Muay
Muay
Thai,
Thai,
tylko
tylko
on
on
rzuca
rzuca
te
te
wszystkie
wszystkie
akcje
akcje
maksymalnie
maksymalnie
się
się
odsłaniając,
odsłaniając,
jakbym
jakbym
oglądał
oglądał
walkę
walkę
na
na
stadionie
stadionie
w
w
Lumpin.
Lumpin.
No
No
i
i
okej,
okej,
kopnięcia
kopnięcia
ma
ma
wspaniałe,
wspaniałe,
ale
ale
na
na
przykład
przykład
od
od
strony
strony
bokserskiej
bokserskiej
to
to
dla
dla
mnie
mnie
wygląda
wygląda
dosyć
dosyć
nieprzekonująco.
nieprzekonująco.
I
I
wydaje
wydaje
mi
mi
się,
się,
że
że
właśnie
właśnie
przez
przez
to
to
będzie
będzie
przegrywał
przegrywał
także
także
z
z
co
co
bardziej
bardziej
ogarniętymi i
ogarniętymi i
konsekwentnymi
konsekwentnymi
strajkami.
strajkami.
Magdessi
Magdessi
go
go
właśnie
właśnie
ubił
ubił
przez
przez
tą
tą
jego
jego
tendencję
tendencję
do
do
odsłaniania
odsłaniania
się
się
przy
przy
rzucaniu
rzucaniu
kopnięć.
kopnięć.
No
No
i
i
to
to
się
się
niestety
niestety
będzie
będzie
powtarzało.
powtarzało.
Tak
Tak
mi
mi
się
się
wydaje,
wydaje,
chociaż
chociaż
bardzo
bardzo
dobrze
dobrze
temu
temu
zawodnikowi
zawodnikowi
życzę.
życzę.
Natomiast
Natomiast
zgodzę
zgodzę
się
się
z
z
tym,
tym,
że
że
zapaśniczo
zapaśniczo
i
i
groplerską
groplerską
mnie
mnie
pozytywnie
pozytywnie
zaskoczył.
zaskoczył.
To
To
znaczy,
znaczy,
już
już
przedtem
przedtem
miałem
miałem
w
w
miarę
miarę
pozytywne
pozytywne
zdanie
zdanie
o
o
jego
jego
umiejętnościach,
umiejętnościach,
ale
ale
z
z
taką
taką
łatką
łatką
jak
jak
na
na
strajka.
strajka.
Natomiast
Natomiast
tutaj
tutaj
w
w
walce
walce
z
z
całkiem
całkiem
solidnym
solidnym
w
w
tych
tych
płaszczyznach
płaszczyznach
Silverio
Silverio
zabłysnął.
zabłysnął.
Nie
Nie
był
był
to
to
może
może
jakiś
jakiś
poziom,
poziom,
który
który
sprawia,
sprawia,
że
że
myślą
myślą
sobie,
sobie,
o
o
dajmy
dajmy
mu
mu
jeszcze
jeszcze
2 lata
2 lata
i
i
będzie
będzie
poddawał
poddawał
ludzi
ludzi
gogoplatami,
gogoplatami,
no
no
ale
ale
to,
to,
co
co
zrobił
zrobił
z
z
Silverio
Silverio
momentami,
momentami,
było
było
imponujące,
imponujące,
zwłaszcza
zwłaszcza
to
to
kontrowanie
kontrowanie
rzutami
rzutami
z
z
judo.
judo.
Dokładnie,
Dokładnie,
właśnie
właśnie
to
to
miałem
miałem
najbardziej
najbardziej
w
w
głowie,
głowie,
te
te
kontry
kontry
rzutami
rzutami
z
z
judo
judo
przez
przez
biodra
biodra
na
na
próby
próby
sprowadzeń
sprowadzeń
Silverio
Silverio
i
i
błyskawicznego
błyskawicznego
wpinania
wpinania
się
się
za
za
plecy,
plecy,
bo
bo
trzeba
trzeba
pamiętać,
pamiętać,
że
że
w
w
pierwszej
pierwszej
rundzie,
rundzie,
no
no
dopóki
dopóki
Silverio
Silverio
miał
miał
naprawdę
naprawdę
kondycję,
kondycję,
bo
bo
tutaj
tutaj
to
to
odegrało
odegrało
też
też
dużą
dużą
rolę.
rolę.
To,
To,
że
że
od
od
tej
tej
drugiej
drugiej
rundy
rundy
Silverio
Silverio
już
już
te
te
jego
jego
próby
próby
zaciągnięcia
zaciągnięcia
walki
walki
do
do
clinchu,
clinchu,
sprowadzeń,
sprowadzeń,
wpinania
wpinania
się
się
za
za
plecy
plecy
były
były
już
już
takie,
takie,
no
no
widać
widać
było,
było,
że
że
jest
jest
mu
mu
ciężej,
ciężej,
zdecydowanie
zdecydowanie
ciężej
ciężej
niż
niż
w
w
pierwszej
pierwszej
rundzie.
rundzie.
Już
Już
po
po
pierwszej
pierwszej
rundzie
rundzie
w
w
przerwie
przerwie
widać
widać
było,
było,
że
że
dość
dość
ciężko
ciężko
dyszy
dyszy
i
i
ta
ta
kondycja
kondycja
odegrała
odegrała
tutaj
tutaj
sporą
sporą
rolę
rolę
i
i
możliwe,
możliwe,
że
że
to
to
dlatego
dlatego
też
też
Campbell
Campbell
był
był
w
w
stanie
stanie
tak
tak
ładnie
ładnie
kontrować
kontrować
te
te
zapaśnicze
zapaśnicze
zapędy
zapędy
Silverio
Silverio
od
od
drugiej
drugiej
rundy.
rundy.
Jeśli
Jeśli
chodzi
chodzi
o
o
właśnie
właśnie
dyspozycję
dyspozycję
Campbella,
Campbella,
to
to
ja miałem
miałem
w
w
głowie
głowie
Silverio
Silverio
jako
jako
takiego
takiego
właśnie
właśnie
po
po
do
do
bólu
bólu
wręcz
wręcz
silnego
silnego
i
i
do
do
bólu
bólu
zafiksowanego
zafiksowanego
na
na
punkcie
punkcie
wpinania
wpinania
się
się
za
za
plecy
plecy
zawodnika
zawodnika
z
z
walki
walki
z
z
Izaakiem
Izaakiem
Waliflagiem.
Waliflagiem.
To,
To,
że
że
przegrał
przegrał
z
z
Nakomedowym.
Nakomedowym.
rosyjskim strajkerem, Rashidem Magomedowem, tak jakby wymazałem sobie z pamięci, no bo biorąc pod uwagę poziom Rashida, którego naprawdę mam za wręcz elitarnego zawodnika, no to właśnie walka z Vali Flagiem, tak wydawało mi się, że tutaj będzie wyglądało to dość podobnie. Będzie w stanie non-stop terroryzować jakby siłowo, fizycznie i grapplingowo Campbella. No stało się kompletnie inaczej, naprawdę bardzo mnie zdziwił przebieg tej walki. Oczywiście pozytywnie, dlatego że Campbell to jest twardy zawodnik, lubię po prostu, podoba mi się jego styl. Stójkowo zawsze daje radę, pomimo że tak jak zauważyłeś, ma te luki, no to tragiczna walka z Magdesim, tragiczny błąd, no będzie mi się jeszcze długo. Ja osobiście będę długo jeszcze o tym pamiętał, oglądając jego następne walki, ale no mam nadzieję, że będzie nad tym dalej pracował i będziemy widzieć, zobaczymy jego lepszą wersję stójkową również w następnych walkach.
No i warto jeszcze wspomnieć, że na kondycję Silvery wpłynęło także kopnięcia Campbella. Nie zmieścił ich jakoś szczególnie dużo, ale warto zwrócić uwagę na to, w jaki sposób rzucał te kopnięcia na korpus. On nie rzucał na przykład stąd kika, żeby go odpychać, Silverio, tylko go sobie ranił tipami nową cobę. Bardzo mi się to u niego podobało i ogólnie ceniam sobie szczególnie u zawodników, którzy używają kopnięć na korpus, właśnie odwoływanie się do tego kopnięcia. Widzę walka McGregora z Mendesem, czy to, co Saron zrobił Millerowi front kickiem nową cobę. Właściwie tipem.
Tak, zgadzam się z tobą, no, to było świetne i te kopnięcia na nogi, te low kicki, gdyby on zaczął ich używać wcześniej, tak samo jak zaczął używać wcześniej tych kopnięć na wątrobę, naprawdę to również zrobiłoby dużą robotę na nogach Silverio, dlatego że była chyba taka sytuacja, druga albo trzecia runda, pod rząd trafił trzy kopnięcia low kingi ładnie je markując, więc no, to też napawa optymizmem. Ale zgadzam się właśnie co do tych kopnięć na korpus, bardzo to mogło odegrać naprawdę dużą rolę później w dalszym przebiegu tej walki, w tym spompowaniu się Silverio od drugiej rundy. Dobra, Campbell ma jakieś szanse, powiedzmy, nie wiem, z tą swoją stójką 115, załóżmy, zestawiamy go w ten sposób. Zostawiamy go z Dustinem Poirierem. Dawałbyśmy jakieś szanse w stójce?
Na ten moment nie. O ile się nie przestawi na taki bardziej ułożony boks, to niestety, ale widzę go zbierającego baty właśnie przez tą jego tendencję do rzucania takich sztywnych, niedbałych ciosów przez słabą defensywę, jeśli chodzi o boks. Niestety, ale jak mu nie damy pokopać, a Dustin by mu nie dał pokopać, to kiepsko go widzę.
Właśnie specjalnie chciałem myśleć takie zestawienie z zawodnikiem bardziej lubującym się w stójce. Też mam podobne zdanie do ciebie. No, to nie sądzę, żeby było z niego coś wielkiego, żeby był kolejnym next big thing wagi lekkiej, ale kilku przeciwników może spokojnie obić na swojej drodze, przegrywając po drodze właśnie z co lepszymi strikerami, bo nie wiem jeszcze, jak się będzie prezentował z elitarnymi grapplerami, którym raczej Silverio nie jest, pomimo swoich całkiem dobrych zapasów i siły fizycznej. Dla Silverio zwolnienie. Mam przegrał dwie walki z rzędu. No, nie pokazał w tych obu walkach. Znaczy, wygrał pierwszą rundę z Campbellem, ale no, tak samo z Campbellem, tak samo z Magomedowem, że tak powiem, szału nie pokazał. Wcześniej miał trzy wygrane w UFC, ale z zawodnikami raczej niższej klasy. Jak sądzisz, zwolnienie, czy jeszcze UFC da mu kolejną szansę?
Myślę, że da mu jeszcze jedną szansę. To mimo wszystko jest całkiem solidny zawodnik w każdej płaszczyźnie. No i można go wrzucić na jakiś tam rozlijski fight night, żeby się bił z innym mistrzem jungle fightu, czy czegoś takiego.
Ja w ogóle wydaje mi się, że on pójdzie z powrotem do wagi półśredniej, bo o tym też nawet wspominali komentatorzy podczas walki. On ścina na naprawdę ogromną ilość kilogramów. Widać było, byli mniej więcej podobnego wzrostu z Campbellem. Campbell był trochę wyższy, a o ile bardziej szeroki, umięśniony jest Silverio, to musi wpływać na jego dyspozycję w dniu walki tak ścinanie tak dużej ilości kilogramów, dlatego że ja mu obstawiam, że dostanie drugą szansę, trzecią szansę, ale w kategorii półśredniej. Tak mi się wydaje. Dobra, chyba nie mam nic więcej do dodania na temat tej walki, nie?
Nie, lecimy dalej.
Lecimy dalej. Mamy starcie w kategorii muszej. Chris Calades walczył z innym Chrisem, Chrisem Billem. Po nieco kontrowersyjnej decyzji wypunktował go na pełnym dystansie. Jak ci się podobała dyspozycja Billa? Zacznę z tej strony.
No było to, czego się obawiałem, czyli jego mierna kondycja po pierwszej runcie. Mimo wszystko myślę, że powinien sobie zostać w tej kategorii kogucia, bo tutaj każda jego walka będzie wyglądała tak, że w pierwszej rundzie postraszy porządnie rywala, a później będzie musiał kalkulować, czy teraz go koncować, czy pozwolić się uderzyć, czy mi zabraknie tlenu, czy nie. Tak jak było w tej walce, miał takie momenty, że jakby już chciał wjechać ciosami, jakby chciał tak mocniej skoncować, ale po chwili mu przychodzi do głowy: ej, zaraz, jak tak zrobię 3 razy w ciągu minuty, to zaraz się będę przewracał. No nieciekawie to niestety w tej walce wyglądało, ile mnie pamięć nie myli, w poprzedniej był ten sam problem, także z tą kondycją daleko nie zajedzie.
Mam podobne zdanie na ten temat, na temat kondycji Billa, aczkolwiek komentatorzy twierdzili w czasie trwania transmisji, że Bill miał dużo lepsze ścinanie niż do swojej poprzedniej walki, chyba mądrzej w tym kontekście, że mądrzej ścinał te kilogramy do tej kategorii 57 kilo. W ogóle walka mnie zaskoczyła, dlatego że zapaśniczo, to póki miał siły, to Bill miał zdecydowaną przewagę. Pierwszą rundę wygrał zdecydowanie swoimi zapasami, a w stójce szybkość i właśnie to, że miał paliwo Kelades, dawała mu, raczej jemu przewagę. No to było dla mnie trochę dziwne, aczkolwiek Bill był w stanie go miejscami kontrolować. Ogólnie nie rozumiem trochę tej decyzji, dlatego że tak jak wcześniej wspominałem, dla mnie lekko kontrowersyjny. Miałem pierwszą i trzecią rundę dla Billa. Tak jak sprawdzałem, miała większość, ale nie wszyscy punktujący dziennikarze na MMA Decisions. Ale wracając do dyspozycji Billa, to bardzo mnie zaskoczyło mnie, jak właśnie zapaśniczo był w stanie dość w lekki sposób, nie jakoś męcząc się pod siatką w pierwszej rundzie, kontrować te zapaśnicze zapędy Kelada. No według mnie naprawdę bardzo fajnie to wyglądało, ale no tej kondycji raczej nie przeskoczy. Tego sądzę, że powrót do kategorii koguciej dla niego byłby optymalną opcją. Dodam jeszcze tylko, że on miał w tej walce problem z okiem. Po pierwszej rundzie on mówił swojemu narożnikowi w przerwie, że ma problem z widzeniem na prawe oko. Więc możliwe, że tą jego słabszą stójkę niż tego, do czego się spodziewałem, można zrzucić częściowo na karb tych problemów z okiem. Nie pamiętam dokładnie, w którym momencie to się stało, co spowodowało te jego problemy, ale no, to też mogło odegrać swoją rolę. No, przejdźmy do Keladesa. Po drugą walkę wygrywa tak jakby będąc skreślanym, bo w pierwszej swojej walce był gremialnie w ogóle skreślany z Padim Holohanem. Był bardzo dużym underdogiem, potem przyszła przegrana z Rayem Borgiem i tutaj znowu był underdogiem z Chrisem Beerem. Jakby to nie tłumaczyć, decyzji sędziów wygrał. Co z nim dalej? Jak sądzisz?
Nie sądzę, żeby to był jakiś topowy przyszły zawodnik, ale prezentuje taki solidny poziom, że na pewno w UFC się przez dłuższy czas utrzymał. Przynajmniej tak sądzę po tym, co pokazuje. Mianowicie ten jego całkiem niezły grappling, niezłe zapasy i w stójce okazało się, że potrafi się poruszać z niezłym luzem, składa w miarę ładne kombinacje, także taki po prostu w miarę wszechstronny zawodnik, który w niczym nie będzie jakiś topowy, ale też na pewno nie zasłuży sobie na porażkę po tym, jak zostanie jakoś zdominowany.
Billa zwolnią, jak sądzisz, bo teraz miał te dwie takie słabsze walki, no mi się wydaje, że dostanie jeszcze szansę w tej kategorii. Dostanie, nie zwolnią.
Dostanie. No miał słabsze walki, ale nie oszukujmy się, jak wygląda obecny UFC. Tutaj możesz być Paranianem, czy jak mu tam było, ten gość, który został zmasakrowany przez Stevensa, później go znokautował White, później jeszcze ktoś mu zrobił taką krzywdę i dopiero po tym, jak trzeci raz gość został w fatalnym stylu pokonany, to UFC postanowiło go zwolnić. Tak, to już nie te czasy, kiedy się leciało za jedną czy dwie przegrane walki.
Dokładnie, no, to pokazuje to, ten problem rozwodnienia UFC. Dobra, nie mam chyba więcej na temat tej walki do powiedzenia. Możemy przejść do mojego ulubieńca.
Ulubieńca każdego.
Ulubieńca każdego? Możemy. Okej, więc w takim razie Nikita Krylov. Po raz kolejny wbrew kursom bukmacherów wygrywa swoją walkę. dominuje, właśnie dominuje, to jest słowo klucz. Tego się mało kto spodziewał, że zdominuje kompletnie Marcosa Rogerio de Lima, pokazując bardzo dobre kopnięcia na korpus, w lepszą kondycję. No, wyglądał w tej walce świetnie i naprawdę po tej, gdy sobie przypomnimy jego żałosny występ z Sołą Paleilim, to wygląda, jakby to w ogóle nie był ten sam zawodnik. Co sądzisz na temat jego dyspozycji?
Wiesz, dla mnie to jest takie trochę niewytłumaczalne, no bo popatrzmy na to, jak jego kariera się toczyła. Na początku ta koszmarna walka z Paleleiem, zresztą ona była poprzedzona taką kontrowersją, że tuż przed nią się okazało, że na szeroko nie miał wpisanych dwóch porażek pod rząd,
Tak,
akurat
tak.
wczesna sprzed UFC. Później ta
Oplotczałeś.
wygrana z Harrisem, tym high kickiem, no ale to wszyscy stwierdzili, że a, no miał chłopak szczęście, należy mu się coś od życia. Później znowu fatalna przegrana z ochotniczą strażą pożarną.
Trzymanie gilotyny, będąc w
Będąc w
pozycji
pozycji
bocznej
bocznej
na
na dole,
dole, czyli, no nie wiem, chyba nie
chyba nie
da
da
się
się popełnić
popełnić bardziej
bardziej
tragicznego
tragicznego
błędu.
błędu. No,
No,
później
tylko.
taka fajna, śmieszna copelyada z Donovanem. Ale te dwa jego ostatnie zwycięstwa naprawdę mi się podobały. Bez żadnego cienia ironii, kpiny z niego. Netkowa sobie ładnie zanoczył tym podbródkowym i później go udusił stojącą gilotyną. To jest najefektowniejsze dla mnie możliwe poddanie. Także każdy, kto je stosuje, ma u mnie olbrzymiego plusa.
I na
Na
czarnym
czarnym
pasie
pasie brazylijskiego
brazylijskiego
jiu-jitsu,
jiu-jitsu,
no
który
dokładnie,
jest
jest
naprawdę
naprawdę
silny
silny
fizycznie.
fizycznie.
Pamiętajmy, że no,
Pamiętajmy, że chociaż
wyciągnąć
to jest
gilotynę na
prawdziwy
takim
dzikpu
byku
jak
jak Netkow,
Netkow,
to
to
jest
jest
duże
duże osiągnięcie.
osiągnięcie. Tak już
Także
ci
ci
przerwałem.
przerwałem. No i teraz ta walka z Dalimą, jasne, to nie była jakaś perfekcyjna walka, bo momentami się głupio cofał pod siatkę, ale wyszedł bez żadnych kompleksów. Od początku zaczął nawałownicą całkiem mocnych kopnięć. Fakt, że być może mógłby między nie wciskać więcej jakichś technik bokserskich, ale te midle na początku na pewno się odcisnęły na niezachwycającej raczej kondycji tak Dalimy. Później ta walka w parterze, momentami wiadomo, że nie była jakaś idealna z jego strony. Pewnie będą za jakiś czas jeszcze kontrowersje po tym, jak sobie pomógł siatką uciekając z czegoś tam. No ale goście ładnie poddał i absolutnie już nie mam w stosunku do niego jakiegoś takiego prześmiewczego stosunku. Jestem ciekawy, jak zawalczy z takimi już mocniejszymi zawodnikami, bo Delima na przykład uważam za całkiem solidnego przeciwnika, także nie obraziłbym się nawet, jakby dostał teraz kogoś z końca top 15. Trzy zwycięstwa z rzędu w tej dywizji to jest już odpowiedni wyczyn, żeby móc się mierzyć z jakąś tam szeroko pojętą czołówką.
Tak, no, mam
Mam
podobne
podobne
zdanie
zdanie
na
na
ten
ten
temat.
temat.
Na
Na
temat
temat
jego
jego
właśnie
właśnie
przyszłości
przyszłości
powinien
powinien
dostać
dostać
kogoś
kogoś
wyżej,
wyżej,
zdecydowanie
zdecydowanie
wyżej
wyżej
notowanego.
notowanego.
Chociaż
Chociaż
właśnie
właśnie
tak
tak
samo
samo
sądzę,
sądzę,
że
że
Delima
Delima
był
był
solidnym
solidnym
tego
tego
przeciwnikiem,
przeciwnikiem,
solidnym
solidnym
zestawieniem
zestawieniem
dla
dla
Krylowa.
Krylowa.
No,
No,
pokazał
pokazał
się
się
według
według
mnie
mnie
świetnie.
świetnie.
To
To
mi
mi
się
się
właśnie
właśnie
to,
to,
o
o
czym
czym
wspomniałeś,
wspomniałeś,
mi
mi
się
się
najbardziej
najbardziej
podoba,
podoba,
że
że
on
on
wychodzi
wychodzi
o
o
tych
tych
walk
walk
kompletnie
kompletnie
bez
bez
kompleksów.
kompleksów.
Wchodzi,
Wchodzi,
idzie
idzie
się
się
bić
bić
i
i
po
po
prostu
prostu
załatwia
załatwia
to
to
zazwyczaj,
zazwyczaj,
bo
bo
gry
gry
jeszcze
jeszcze
w
w
pierwszych
pierwszych
rundach
rundach
i
i
jest
jest
no,
no,
ostatnio
ostatnio
naprawdę
naprawdę
zabójczo
zabójczo
skuteczny.
skuteczny.
Więc
Więc
no,
no,
nikt
nikt
by
by
się
się
nie
nie
spodziewał,
spodziewał,
taka
taka
piękna
piękna
historia
historia
motywująca,
motywująca,
że
że
naprawdę
naprawdę
no,
no,
widać,
widać,
wszyscy
wszyscy
już
już
mieli
mieli
go
go
za
za
takie
takie
kompletne
kompletne
dno
dno
po
po
tej
tej
walce
walce
z
z
Paleilim,
Paleilim,
że
że
w
w
ogóle
ogóle
powinni
powinni
obu
obu
zwolnić
zwolnić
i
i
tak
tak
dalej,
dalej,
i
i
tak
tak
dalej.
dalej.
A
A
tutaj
tutaj
Krajow
Krajow
odnajduje
odnajduje
swoje
swoje
drugie
drugie
życie
życie
w
w
kategorii
kategorii
półciężkiej.
półciężkiej.
No,
No,
naprawdę
naprawdę
szereg
szereg
gratulacji
gratulacji
i
i
podziw
podziw
dla
dla
niego.
niego.
Dobra,
Dobra,
no
no
to
to
dla
dla
Krajowa
Krajowa
kogoś
kogoś
z
z
wyżej
wyżej
notowanego,
notowanego,
możliwe,
możliwe,
że
że
z
z
końca
końca
top
top
15,
15,
na
na
przykład
przykład
Cavalcante,
Cavalcante,
o
o
ile
ile
jeszcze
jeszcze
ma
ma
ochotę
ochotę
walczyć,
walczyć,
a
a
z
z
Delimą,
Delimą,
no
no
nie,
nie,
nie
nie
zwolnił
zwolnił
go,
go,
miał
miał
dwie
dwie
wygrane
wygrane
w
w
UFC,
UFC,
o
o
ile
ile
dobrze
dobrze
pamiętam,
pamiętam,
tak,
tak,
z
z
pokrajaczem
pokrajaczem
i
i
z
z
Moreirą.
Moreirą.
Biorąc
Biorąc
pod
pod
uwagę
uwagę
tak
tak
samo
samo
słabość
słabość
tej
tej
półciężkiej,
półciężkiej,
sądzę,
sądzę,
że
że
zestawiam
zestawiam
go
go
z
z
kimś
kimś
niżej
niżej
notowanym
notowanym
i
i
po
po
raz
raz
kolejny
kolejny
możliwe,
możliwe,
że
że
zaliczy
zaliczy
jakiś
jakiś
fajny
fajny
nokaut.
nokaut.
Dobra,
Dobra,
przechodzimy
przechodzimy
dalej
dalej
do
do
walki
walki
Felipe
Felipe
Aranchesa
Aranchesa
z
z
Iwem
Iwem
Jabłę.
Jabłę.
O
O
ile
ile
dobrze
dobrze
czytam
czytam
jego
jego
nazwisko,
nazwisko,
Aranches
Aranches
schodzący
schodzący
do
do
tej
tej
walki
walki
do
do
kategorii
kategorii
koguciej.
koguciej.
W
W
pierwszej
pierwszej
rundzie,
rundzie,
pod
pod
koniec
koniec
pierwszej
pierwszej
rundy,
rundy,
poddał
poddał
Kanadyjczyka,
Kanadyjczyka,
co
co
oczywiście
oczywiście
nie
nie
spodobało
spodobało
się
się
miejscowej
miejscowej
publiczności.
publiczności.
No,
No,
mi
mi
osobiście
osobiście
nie
nie
podobała
podobała
się
się
jego
jego
dyspozycja
dyspozycja
do
do
czasu
czasu
tego
tego
poddania.
poddania.
Był
Był
bardzo
bardzo
dominowany
dominowany
zapaśniczo.
zapaśniczo.
Dość
Dość
chyba
chyba
powiedzieć,
powiedzieć,
że
że
tak
tak
jak
jak
do
do
tej
tej
walki,
walki,
odwołam
odwołam
się
się
trochę
trochę
do
do
moich
moich
ulubionych
ulubionych
kursów
kursów
bukmacherskich.
bukmacherskich.
Wchodził
Wchodził
do
do
tej
tej
walki,
walki,
będąc
będąc
faworytem
faworytem
na
na
poziomie
poziomie
1,40
1,40
około
około
było
było
na
na
niego,
niego,
tak
tak
po
po
4
4
minutach
minutach
walki.
walki.
na niego kurs na live, czyli na tych zakładach na żywo, wynosi już 3-0, czyli kompletnie się odwrócił. Był naprawdę mocno dominowany zapaśniczo, ale udało mu się wyciągnąć tę balachę, z czym zmusił Iwarza Błęd do odklepania. Jak widzisz jego dyspozycję?
Mam właściwie identyczne zdanie. To jak oddawał obalenie, no nie można powiedzieć optymizmem. Faktycznie ładnie się do tej balachy skręcił, ale ja ogólnie o Ranczesie mam takie zdanie, że to jest taki wiecznie niespełniony potencjał. Znaczy się, ludzie z nim wiążą pewne oczekiwanie. Ja sam w zasadzie spodziewałem się, że w tym występie lepiej wypadnie, no ale on nie ma niczego, żeby przebić się do jakiegoś szeroko pojętego topu. Nieźle się go ogląda, ale zapasy w ofensywie spoko, w defensywie bardzo niespoko. Jego stójka jest niezła i nic więcej. W tym parterze czasem to się ładnie wyciągnie, ale to też nie jest żadna bestia brazylijskiego jiu-jitsu, która będzie ludziom zakładała latające anakondy. To będzie taki zawodnik stanów średnich, idealnie po prostu średni, który będzie zajmował taką pozycję, czy to w tej wadze koguciej, czy to w tej wadze piłkowej.
Tak, no właśnie takiego gatekeepera tej wagi koguciej jestem w stanie go sobie wyobrazić. W tym parterze, tak jak właśnie to, co mówiłeś, że no fajnie się skręcił, ta balacha była technicznie bardzo fajnie zrobiona, dlatego że on najpierw skręcił się biodrami, zapiął te nogi, ale nie wyciągał jej od razu, tylko skręcił się do nogi Żabłę, sweepując go i w zasadzie wyciągał już ją, mając go, będąc samemu z góry, będąc w pozycji dominującej, co było bardzo mądrym posunięciem, dlatego że gdyby jednak nie udało mu się jej wyciągnąć, to zawsze skończyłby na górze, prawdopodobnie skończyłby na górze, a nie na dole, więc technicznie wyglądało to bardzo fajnie, ale już nie fajnie technicznie wyglądało, jak był obalany i nie robił nic, żeby wrócić z pozycji bocznej do chociażby półgardy, gardy, leżał dość bezczynnie. Podczas transmisji na żywo wyglądało to, jakby doznał jakiejś kontuzji przy pierwszym obaleniu, a już chyba po walce nie było nic słychać na ten temat, więc sądzę, że nie to było problemem. A z Żabłem chyba będziemy musieli się już pożegnać, nie? On ma w ostatnich 4 walkach 3 porażki przed czasem, jeśli się nie mylę. Tak, porażki przed czasem, 2 przez nokauty, 1 przez poddanie i wygraną tylko z Mike'iem Eastonem, którego już nie ma z nami w UFC, więc no to nie napawa optymizmem zdecydowanie i no, ja bym obstawiał, że z nim się już pożegnamy.
No tym bardziej, że wydaje mi się nawet, że możliwe jest, że sam przejdzie na emeryturę, bo zwyczajnie szkoda zdrowia patrząc na te jego ostatnie występy.
A w temacie szkody zdrowia przechodzimy do kolejnej walki, sama Stauta, który zmierzył się z Frankiem Perezem i chyba obaj się zgodzimy, że to wyglądało wręcz smutno. Dlatego, że zawodnik kiedyś dysponujący naprawdę, wręcz mówiło się, że tytanową szczęką, Cajun Nunes wyssał z niego życie tym potężnym ciosem w 30 sekundzie pierwszej rundy i jego szczęka ostatnio wygląda wręcz fatalnie, nie, w ogóle wygląda jakby nie miał jakiejkolwiek umiejętności przyjmowania ciosów. No, czas chyba kończyć karierę, panie Stout, dlatego że on technicznie nie wygląda źle, z Rossem Pearsonem nie wygląda źle, to wszystko jest spoko do czasu pierwszego trafienia. Tutaj to pierwsze trafienie nastąpiło już w 54 sekundzie pierwszej rundy, więc no...
Bardziej, że to jest to żaden strajker.
Tak, dokładnie. I skończył karierę po tej walce. To jest ciekawe. Sądzę, że właśnie Stout powinien iść jego drogą i samemu też kończyć karierę. Skoro jego młodszy rywal mógł, no to czemu on by nie mógł? No, po prostu szkoda zdrowia i oglądało się to przykro. A Perez, gdyby nie zakończył kariery, to też by prawdopodobnie nie zdobył niczego wielkiego w UFC. Byłby też takim kolejnym w wadze lekkiej średniakiem, więc sądzę, że no, świat się nie zawali po decyzji obu tych zawodników o emeryturze, o ile oczywiście Stout się zdecyduje. Masz coś na ten temat do powiedzenia?
Nie, tylko bym dodał, że nieco mnie zirytował Michael Bisping swoim gadaniem po tej walce.
Tak.
Zarzucając Perezowi, przepraszam za dosłowność, black eye i w ogóle nie nadaje się do tego sportu, bla bla bla. No okej, tylko że chłop spełnił swoje marzenie, nie nastawiał się na to, że będzie mistrzem UFC. W ładnym stylu zakończył tę swoją karierę, także absolutnie nie rozumiem, po co wrzucać komuś jakieś personalne pojazdy. Bardziej, że PS też wychodził do oktagonu, zyskował zdrowiem, nawet życiem, także bardzo nie na miejscu komentarz Bispinga.
Dokładnie, zgadzam się w tym w pełnej rozciągłości, zwłaszcza, że Perez, z tego co mówił w wywiadach po walce, nie musi walczyć, jest dobrze ustawiony finansowo, z tego co pamiętam, to jego rodzina chyba prowadzi kilka firm, także
No,
no
on też ma
nie,
swoją firmę.
tak, no tak, swoją walkę, tak, mówił o DJ-ce, coś związanego z produkcją muzyczną, no fajnie było go oglądać w tej walce, no, po prostu spełnił swoje marzenie, wygrał przez nokaut w pierwszej rundzie w UFC, życiowe osiągnięcie. Spoko. No, nie wiem, czemu miałby nie kończyć tej kariery, skoro sam tak sądzi, że nie powinien, ale no, to już sprawa, opinia prywatna Bispinga. Okej. Kolejną walką była walka kobiet. Musimy do tego przejść. Valerie Letourneau zawalczyła z Mariną Moros. Marina Moros, to jest właśnie taka ciekawa sytuacja, dlatego że ta dywizja tak strasznie psuje plany UFC, bo pamiętajmy, że przed walką Moros właśnie z Joanne Calderwood była szykowana na kolejną przeciwniczkę dla Asi Jędrzejczyk oczywiście. Teraz, przed tą walką, Moros była już szykowana na kolejną przeciwniczkę dla Asi w przypadku niemożliwości doprowadzenia do skutku walki z Gadelą. Dlatego Moros przegrała w dość słabym stylu z Valerie Letourneau. Tej dywizji kompletnie nie da się przewidzieć. UFC musi mieć z tym naprawdę duży problem, ale nie jest to naszą sprawą. Skupmy się na samej walce. Moros, no, tak bardzo mnie zawiodła swoim występem, dlatego sądziłem, że ona będzie miała przewagę w stójce i będzie miała przewagę raczej wyraźną w tej stójce. Stało się kompletnie inaczej. Wylądowała już w pierwszej rundzie na deskach, a w późniejszych rundach również nie zrobiła. Zdecydowanie nie zrobiła wystarczająco, żeby wygrać tę walkę. Valerie Letourneau zrobiła to, co zazwyczaj robi, czyli po prostu szła bez. Tak jak Moros dużo ruszała się na nogach, schodziła na boki, to Letourneau miała footwork na levelu ujemnym i po prostu kontrowała Moros mocnymi ciosami, bez problemu zgarniając decyzję sędziowską. Coś, co masz do powiedzenia na temat tej walki? Jeżeli w
Wolałbym
ogóle
na jej
ci się
temat nic nie
wypowiedzieć.
mówić, no ale skoro trzeba, to
Tak,
trzeba.
o to chodzi.
Trzeba przyznać, że Valerie ładnie zgryzła to, co będzie robiła Moros, czyli nie podpalała się, jak już Maruna sobie wbiegła z ciosami, co ją końcowała. Rzucała niezłe kopnięcia, zwłaszcza na korpus, no i właściwie tyle. Dyspozycja Moros, nie powiedziałbym, że mnie jakoś szczególnie zawiodła, no bo nie oszukujmy się, nie spodziewałem się po jej walce nie wiadomo czego, nie analizowałem, co ona może dzisiaj ciekawego pokazać, ale trochę to biednie wyglądało, gdy nie miał jakiegoś pomysłu na to, jak ma boksować mimo swojego bokserskiego backgroundu. Rzucała te nieco dziwne frontkiki, no i tak generalnie sobie bez żadnego większego ognia tę walkę przewalczyła. No ale na
Jasne.
szczęście już nie musimy tego oglądać, także możemy przejść dalej.
Okej. Jeszcze chciałem coś powiedzieć o backgroundu bokserskiego Moros, ale to nie ma sensu, przejdźmy dalej. Oliver Aubameyang zrobił wszystko, co w zasadzie każdy się spodziewał, że zrobi w tej walce. Z Tomem Simsem, czyli kompletnie zdominował Simsa w swoim stylu zapaśniczo i siłowo. No, słabo się oglądało to, co pokazywała ta dwójka. Jakkolwiek jeszcze Aubameyang w pierwszej rundzie dość aktywnie dążył do skończenia duszeniem za pleców, Sims bardzo ładnie się bronił. To już kolejne dwie rundy to był typowo zapaśniczy zajazd w wykonaniu Kanadyjczyka, przerwany tylko na moment w trzeciej rundzie, gdy w walce o chwyty przy siatce Tony Sims na chwilę znalazł się z góry, jakby z góry, uderzając kilkoma łokciami Oliwiera, co i to oczywiście i tak mu na nic się nie zdało, bo za chwilę znowu wylądował na plecach i w zasadzie tak toczyła się ta walka. No, co masz, Bolt, do powiedzenia na temat tej walki? Nie wiem, czy Sims miał jakieś szanse, które mógł wykorzystać, czy w zasadzie był od góry skazany na porażkę?
Przy takim nastawieniu Oliwiera był skazany na porażkę. Swojej nadziei mógł upatrywać w tym, że Kanadyjczyk wyjdzie tak jak do ostatnich walk, czyli rozkochany w swojej stójce, w tym, że ej, ja mogę przewracać ludzi kopnięciami, spróbuję to zrobić jeszcze raz. Niestety tutaj dla nas, a na szczęście dla niego, postanowił jednak przyjść w swój w pełni grapplerski tryb. No i okej, zdominował rywala, zrobił to, co powinien zrobić, ale ja przy tej walce strasznie cierpiałem, cały czas myślałem o tym, czemu John Fitch ukradł komuś ciało i znowu następczył w UFC, no ale...
I zrobił trochę masy, dlatego że to jest właśnie, to tak tylko różna dygresja, bo to jest właśnie ten problem, że oba Mexie nie ma tych zapasów na takich naprawdę najwyższym poziomie. On jest piekielnie silny fizycznie na tę wagę i to będzie sprawiało problem jego przeciwnikom. A tak oddaję ci głos.
Tak, w ogóle ta walka to jest taki niechlubny rekord, bo to jest chyba jedyna walka w historii, w której na przestrzeni 15 minut zwycięzca oddał trzy znaczące ciosy.
No, jest to przykre, jest to strasznie przykre, ale to jest niestety to, co zapowiadał Kanadyjczyk przed tą walką, że on nie będzie się z tym dzieciakiem bił w stójce, tylko będzie jasno zapowiedział, że użyje swoich zapasów, klinczu, judo, wszystkiego, co może mu dać wygraną i wyegzekwował gameplan wręcz znakomicie. No, oba Mexie, nie wiem, też masz na jego temat takie zdanie, że no, on fajnie wygląda sobie teraz w tych walkach UFC tam z Davidem Michaud, Jake'em Lindsay, czy nawet Tonym Simpsonem, którego mam za dość dobrego tak zawodnika wagi lekkiej, czy dość dobrego, nie aż tak słabego jak dwóch poprzednich, ale te, ja nie widzę kompletnie go w walkach z powiedzmy top 15, nie wiem jak ty.
Podobnie, będzie sobie ładnie rozbijał tych średniaków i gorzej niż średniaków na kartach kanadyjskich, aż w końcu trafi mu się podróż do Ameryki, jakiś taki mocniejszy rywal i tu już będzie mało fajnie.
Tak, no chociażby Chad LaPlace, jako ktoś pokroił Chad LaPlace'a, o którym zaraz powiemy, a Tony Sims no, musi poprawić zapasy i musi poprawić, w ogóle jest dość taki mało atletycznie wyglądający, w sensie w konfrontacji z Oliwierem widać było, że siłowo bardzo mocno odstawał. Bo zapaśniczo nie, chyba technicznie, z tego co ja tak obserwowałem, to nie wygląda aż tak strasznie źle, ale siłowo odstawał bardzo. No i zapasy i tak są do poprawy, no z tym nie zawojuje dywizji lekkiej, bo pamiętajmy, że jego stójka jest naprawdę bardzo dobra, boks jest świetny, ma ogromną moc w pięściach, ale no, to jest naprawdę bardzo dużo jeszcze do poprawy. No, zaskoczył mnie jeszcze na plus trochę jego swoją dobrą kondycją, bo wziął walkę w zastępstwie, ale nawet w tej trzeciej rundzie wyglądał tak w miarę świeżo, nie skompował się, biorąc pod uwagę te dwie rundy memuania zapaśniczego w wykonaniu Kanadyjczyka, no ale to jest nadal dużo do poprawy. Zadowolenia na pewno nie zostanie, bo to jest efektownie walczący zawodnik, który zresztą ma już jedną wygraną w UFC ze Stephen Montgomery, więc dużo do poprawy, ale ja się tak będę czekał na jego walki. Znaczy, może nie czekał, ale będę mnie interesował chociażby ze względu na jego historię z jego bratem. Bardzo ciekawa historia, polecam poczytać na chociażby jego Facebooku, Twitterze, można znaleźć odnośniki. Dobra, możemy chyba przejść dalej, nie?
Niestety musimy.
Niestety musimy, właśnie, niestety musimy, bo to może ty zacznij kompletnie na temat, w ogóle nic nie powiem na ten temat, no ale bo lecisz z tym, co musi teraz nastąpić.
Adam, ty sadysto, kiedyś cię znajdę.
Właśnie uwielbiam, jak ludzie cierpią. Lubię patrzeć, jak ludzie cierpią, dlatego oddaję ci po prostu kompletnie mikrofon w swoje ręce. Jedziesz.
No cóż, nie lubię niepotrzebnie przedłużać takich przykrych doświadczeń, więc tylko powiem, że moim zdaniem LaPlace wygrałby 8 na 10 walk z Rinaldo, mimo tego jak marnie skończył w tej swojej walce ostatniej. No, dla mnie to było wręcz coś absurdalnego, bo LaPlace zaczął walkę dokładnie jak powinien, robił wszystko jak powinien. Nagle dostał bombę od Rinaldo i było właściwie po walce. A tym bardziej, że LaPlace to nie jest zawodnik z jakąś szczególnie słabą szczęką. Wydaje mi się, że bo to jest zawodnik, który ma bardzo duże umiejętności techniczne i przez to się spodziewałem, że Rinaldo zdominuje. Jakby nie umiał złapać swojego właściwego rytmu, odkąd trafił do Tristar, czyli niby lepszego klubu. W tych pierwszych walkach w TAF-ie były bardziej agresywne, dużo używał technik skąsty, dzięki czemu zresztą na przykład Kayanowi Johnsonowi złamał szczękę. Ogólnie miał taki styl bardziej nastawiony na krzywdzenie ludzi. Później ta wygrana z Oliwierem, bardzo ładny pokaz boksu, pracy na nogach. Następnie ta przeprowadzka do Tristar i walka z kolejnym przeciwnikiem, to już był taki typowy nudny Tristar, no ale pokazał także, że ma zapasy. Później sobie znowu przypomniał przy kolejnej walce, że ej, ja kiedyś lubiłem krzywdzić ludzi, byłem w tym dobry i przez pierwszą nudę faktycznie krzywdził swojego rywala okrutnie. Później było trochę gorzej z kondycją, chyba przez to tak spokojnie podszedł do tej walki. No i tutaj się zapowiadała taka typowa stójkowa dominacja, aż trafiło to uderzenie. Po prostu żal mi Laplisa, bo dalej go uważam za zawodnika, który ma jak najbardziej papier na top 15, ale chyba będzie musiał. Może nawet bym wyszła na dobre zmiana klubu, mimo że Tristar to przecież jest elitarny klub. Bo on jakby stracił tam swój rytm. Ani już nie ma tego instynktu zabójcy, ani też nie ma takiej zimnej precyzji. Nastawienie na ofensywę raczej jest nastawione na punktowanie w tych ostatnich walkach. No i to się odbiło. Naprawdę jestem przekonany, że gdyby zostawić ich rewanż chociażby za tydzień, to Lapsis by wygrał. No ale to jest już takie mówienie fana, bo jestem fanem Lapsisa. No, Adaś, czyń swoją powinność.
Ja miałem tak samo jak Bolt przed walką bardzo dobre mniemanie o Kanadyjczyku. Technicznie wyglądał bardzo dobrze w większości swoich, znaczy chyba we wszystkich dotychczasowych walkach w UFC. Gorzej już było z kondycją w ostatniej walce z Barbariną, ale sądziłem, że taki jednorazowy błąd przy pracy i teraz w ogóle czat pokaże się w najlepszej możliwej formie i rozjedzie wręcz Francisco. No, on nie wyglądał od początku źle. To nie była jakaś właśnie taka walka, gdzie by od początku przegrywał, bo on na początku trafiał tam Trinaldo, ale no, jestem w stanie się przychylić do tej twojej tezy, że gdyby zostawić rewanż, to Chad by wygrał. Błąd w Matrixie, tak jak słusznie napisałeś na forum, ale no, szkoda mi, po prostu szkoda jego rekordu. Już nie ma zera, nie jest niepokonany. Szkoda mi tego, że na swojej. Szkoda mi po prostu gościa, że na swojej ziemi no, dał się tak trafić i widać było, że był mocno zamroczony, bo wciągnął do tej gardy. Sądzę, że znaczy tam widziałem głosy, że no w ogóle czat jaki debil, lol, wciągnął go do gardy, no przecież musiał to przegrać, jak wciągnął go do gardy w takim stanie. Ja raczej wydaje mi się, że to nie była taka zła decyzja. Sądzę, że myślał, że będzie w stanie, nie wiem, zapiąć na przykład trójkąt na biodrach Francisco i przytrzymać go przynajmniej, no nie wiem, może z minutę na ziemi i odpocząć, ale no, stało się kompletnie inaczej. Został w tym parterze rozbity. Przykro mi, no, przykro mi naprawdę. Miałem o nim, mam chyba cały czas dobre zdanie, że technicznie naprawdę prezentuje się dobrze. No, szkoda, no szkoda. No, i wiele razy tego nie powtórzę, to mi jest po prostu szkoda tej walki. A może przejdźmy właśnie do Francisco, dlatego że ja to już po walce z Michaelem Chiesą, no to myślałem, że no, dobra, stary, skończ, tego już nic nie będzie. Po tym jak stał się kompletnie grapplingowo, dał się zdominować Michaelowi, Mavelikowi, to on potem zanotował po tej walce cztery wygrane z rzędu. Kontrowersyjna była wygrana z Normanem Park, chyba kontrowersyjna z tego co pamiętam. Tam decyzja była niejednogłośna, ale pamiętam, że chyba punktowałem walkę minimalnie dla Normana. Chociaż sądziłem i tak, że to właśnie będzie tak samo jak walka z Laplisem, że to Norman wejdzie i w ogóle poskłada Masarandubę i tam w ogóle nie będzie miał nic do powiedzenia. A tutaj pokazał się całkiem nieźle, najpierw z Leandro Silvą, potem z Akbarem Areolą, którego kompletnie zdominował zapaśniczo, z Normanem Parki wygrał, ok, i z Laplisem, no, nokautując go w pierwszej rundzie, będąc underdogiem, na poziomie kurs 5 był na niego przed samą walką 4,85 na Pinnacle. No, zaskoczył wszystkich i jak sądzisz, ma jakąś przyszłość jeszcze w wadze lekkiej, dlatego że pamiętajmy, że on ma już 37 lat. No, młodszy nie będzie, ale z tego co mówią komentatorzy przy każdej jego kolejnej walce, że on się naprawdę strasznie mocno przykłada na treninga i że trenuje na 100% i że naprawdę wierzy w siebie, że jest w stanie jeszcze rywalizować z czołówką. Przychylasz się do takiego zdania, Trinaldo?
nie sądzę, żeby to był zawodnik, który dobije do tego top 15, ale chociażby w nagrodę za ten jego upór i ten jego ładny ostatni ciąg, dałbym mu kogoś tak z tego właśnie końca top 15, niech chłop ma szansę się sprawdzić w życiu. Najchętniej bym mu dał w ogóle wygranego Lauzon Danam, no ale ta walka jest bodajże za 3 miesiące, także raczej nie będzie chciał tyle czekać. No dałbym mu po prostu kogoś takiego mocnego, żeby mógł sobie albo go dopisać do rekordu, albo przynajmniej powiedzieć, że tak zawalczyłem z prawdziwą elitą tej wagi.
Z tego co pamiętam, to Al-Ayaquin to jest chyba wolny, bo miał walczyć z Bobbym Greenem, o ile czegoś nie pomieszałem.
Tak.
Bo miał walczyć z Bobbym Greenem, nie dostał tej walki, więc zestawienie Masaranduby z Ayaquin to byłoby według mnie dobrym zestawieniem, zdecydowanie faworyzującym Ala. Ale jak sobie przypomnijmy, że na przykład Ala był w stanie rzucić na deski i Masvidal naprawdę mocno go znokdownować, to może nie powinniśmy skreślać aż tak bardzo Masaranduby.
Może, ale myślę, że Ala raczej nie będzie się przychylał do tej walki, bo chce w końcu mieć wyżej notowanych rywali, a Masaranduba nie jest w top 15 nawet, także...
Ale tylko tu jest problem taki, ja mam teraz przed sobą te rankingi. W sumie Benil Dariusz byłby chyba dobrą opcją dla Ayaquinty, bo to jest dużo ludzi jest właśnie zajętych nad nimi. Tak mi się wydaje, że...
Wolny zawodnik dla Ala to jest teraz właśnie Dariusz i Barboza z tych, którzy są po zwycięstwach.
W sumie tak, dobra, porzućmy ten pomysł, to chyba nie byłoby dobre rozwiązanie. Ale Masaranduba powinien dostać przynajmniej szansę, no bo ten jego postęp jest widoczny, zdecydowanie jest widoczny w tej jego ostatniej walce, więc powinien przynajmniej dostać szansę zmierzenia się chociaż raz, bo już jedną, bo już więcej, na więcej nie będę miał czasu, biorąc pod uwagę jego wiek, zmierzenia się z czołówką. Ale no nie wiem, sądzisz, że dostanie teraz kogoś takich jakby niższej zawodniczo półki UFC? Takiej, no nie wiem, powiedzmy top 25-30.
Myślę, że mu teraz dadzą kogoś pokroju właśnie Simsa czy Silverio, żeby chłop się trochę odbudował, tym bardziej, że UFC go zwyczajnie lubi jako Kanadyjczyka, też go w Kanadzie lubią, tak mi się wydaje przynajmniej, że go w Kanadzie dostać dużą sympatią, każą także teraz Sims. Na przykład Sims. Rzucę mu teraz...
Sims właśnie wydawało mi się być dobrym zestawieniem, no bo była walka dwóch strikerów, spokojnie można gdzieś wrzucić. Nawet na główną kartę jakiejś gali, to byłoby ciekawe, nie zabijając jakby po raz kolejny talentu bokserskiego Simsa jakimś zapaśnikiem, tak samo Laprise. No to mogłoby być fajne rozwiązanie. Dobra, no to przechodzimy do Slugfestu w wadze półśredniej. Josh Borkman zmierzył się z Patrickiem Coté trzeciej od góry walce gali UFC Fight Night 74. Patrick znokautował, był pierwszym człowiekiem, który zadał Joshowi Borkmanowi porażkę przez knockout w jego karierze, co jest według mnie dość i tak zaskakujące. Co sądzisz na temat dyspozycji Patricka? Mocno cię zaskoczyło to, jak dość płynnie i wyglądał na nogach? Jak uważasz?
Tak, mam podobne zdanie. Całkiem przyzwoicie się poruszał, może nie jakoś rewelacyjnie, ale przyzwoicie. Ten jego boks był na miejscu. No po prostu udowodnił, że jest lepszym zawodnikiem niż ten przereklamowany Hector Lombard. Pozdrawiamy z tego miejsca Najwera. No a tak już mówiąc na poważnie, to ta walka wypadła dużo lepiej niż się spodziewałem, bo początkowo miałem na nią taki plan, że po prostu będę na niej spał i wpisywał losowe punktacje w odpowiedniej rubryce na forum i na stronie, no ale jednak chłopy też siebie wykrzesały, mimo że obu mam generalnie za nudziarzy. Borkman zaskoczył mnie nieco tym, jak bardzo się używać różnych nieortodoksyjnych technik. Postawa, jaką przybrał, było to ciut pocieszne, no ale o dziwo się chwilami sprawdzało. To skończenie mnie bardzo zaskoczyło, ale pozytywnie, bo nie wiem, czy chciałbym tę walkę dalej oglądać, mimo tego, że była całkiem wesoła. No ogólnie Kotę mógłby dostać teraz kogoś tam... na przykład Jake'a Lenberger'a, mimo że ten jest po porażce, natomiast z Borkmanem nie wiem co zrobić, nie obraziłbym się, gdyby zniknął z UFC. A jeżeli ma zostać, to trzeba mu rzucić kogoś takiego naprawdę do dywizji.
Tak, no też się zgadzam, też zwolniłbym w ogóle Borkmana. A co do Coté, to właśnie Lenberger byłby fajnym pomysłem. No, Lenberger'a raczej jeszcze nie jest wolnym, ostatnio walczył w main evencie, ale widać, że to jego szczęka ostatnio mniej domaga i w ogóle nastawienie psychiczne, chyba coś jest nie tak pomimo tej jego pracy z psychologiem, ale Kote byłby takim sensownym zestawieniem dla niego, bo ten występ, jak nie patrzeć, był dość dobry ze strony Kote. Pierwszą rundę punktowałem dla niego, drugą rundę też punktowałem dla niego. W drugiej rundzie Burkman wyszedł właśnie jakby, bo Kote trafił na końcu pierwszej rundy mocnym ciosem Burkmana i wyglądało to jakby w drugiej rundzie całą rundę jakby jeszcze dochodził do siebie. Zaczął mocno trzecią rundę Josh i padł po tym nokaucie. Widać było, że w trzeciej rundzie jakby już trafiał pod siatką Kote, już jakby tam go naruszył i wtedy Kote pokazał ten gest, że dawaj stary na mnie, lecimy z tą walką, kończymy to przed czasem i żeby zachęcił go do ostrzejszych wymian i wtedy sam go znokautował. No, mimo tego, że ta walka była dość, zmieniała się jakby układ sił, jak w kalejdoskopie, to naprawdę dobry występ ze strony Kote i taka walka, tak jak mówiłeś właśnie z Ellenbergerem, mi by osobiście pasowała, bo pokazał, że nie jest już takim kompletnym nudziarzem, tak jak ta walka z Rixem, no naprawdę ostatnia była słaba, ostatnio się odwoływał właśnie w większości tylko do swoich zapasów, a tutaj poszedł na brawl i wyglądało to całkiem nieźle, a właśnie obaj też przewidywaliśmy antywalkę jako tą konfrontację Kote i Burkmana, a wyszło całkiem nieźle. No, a Burkmanie miałem w ogóle lepsze mniemanie przed tym jego ostatnim, czyli obecnym rajdem w UFC. No, to skończenie Johna Fitcha w World Series of Fighting, kilka walk tam, no, wydawało mi się, że naprawdę odzyskał coś. Jakby przeżywa drugą młodość, porażka ze Steve'em Carlem, spoko, myślałem, że no, może coś nie zagrało, gorszy dzień, no ale UFC pokazuje się ostatnio naprawdę słabo. Dobra. Przechodzimy chyba dalej do co-main eventu tej gali, czyli walki Nira Magnego z Ericiem Silvą. Eric Silva, czyli klasyczny Eric Silva, jakby nie pokazał niczego, czego nie widzieliśmy do tej pory, czyli dobry parter, dynamiczne przejścia gardy, dorzucane dziwne ciosy typu skośny, obrotowy łokieć, po którym sam się przewrócił, słaba kondycja, czyli w zasadzie w skrócie cały Eric Silva. Nie wiem, no naprawdę nie wiem, czy jest ktoś na tej planecie, kto jeszcze będzie twierdził, że Eric Silva nadal ma w sobie trochę potencjału, bo on był faworytem przed konfrontacją z Magnym. No chyba już naprawdę nikt nie uwierzy w to, że będzie miał cokolwiek do powiedzenia w tej wadze półśredniej. On w ogóle wyglądał fizycznie jakby słabiej mniej rozbudowana muskulatura w tej walce. Już na ważeniu to było do zauważenia, no ale przekonywał przed walką, że zrobił porządny w ogóle 4 miesiące obozu, bo się cały czas był przygotowany na Ricka Storego. Wyszło tak, że jak zwykle nieprzygotowany kondycyjnie przegrał niejednogłośno, co jest skandalem, że to była niejednogłośna decyzja. Nie mam pojęcia, jakim cudem któryś sędzia widział dwie wygrane rundy dla Erika Silvy, ale przegrał. Magny pokazał to, co robi najlepiej, czyli jakby taką swoją wszechstronność, mieszanie stójki z obaleniami. Nie miał w ogóle problemu z rzucaniem Erikiem Silvą. Dobra, jakby jak zwykle dobra kondycja, dobre przygotowanie fizyczne Magnego. Co mógłbyś powiedzieć na temat tej walki?
No to był taki 100% Eric Silva i to oczywiście w tym negatywnym kontekście, czyli zawodnik, który... Proszę?
Pozytywnego nie ma ogólnie.
Niestety. Czyli zawodnik, który będzie rzucał obrotowe łokcie, podwójne obrotówki, podwójne latające kolana, ale nie wpadnie na to, żeby stosować ciosy proste. Dla mnie to jest w ogóle tragiczne marnowanie potencjału, bo to jest człowiek z niesamowitą dynamiką w stójce. Gdyby on miał 20 lat, chwilę potrenował tę stójkę, odkrył, ej, fajnie mi wchodzą te obrotówki, to bym rozumiał taki styl walki. To jest gość po 30, walczy od 10 lat i dalej u niego nie ma takich jakby stójkowych fundamentów albo chęci ich używania. Z każdą akcją leci na to, żeby urwać głowę, najlepiej efektownie urwać głowę, nie składa tych kombinacji. Chwilami kieruje się taką dziwną logiką, na przykład to rzucanie low kicków w trzeciej rundzie. Low kicki są oczywiście bardzo spoko, no ale Ja bym raczej próbował kogoś spowalnić nimi od pierwszej rundy, a nie w trzeciej rundzie, gdy już jestem dwie rundy do tyłu. Ogólnie to ten występ tradycyjnie z jego strony średnio mi się podobał, bo gdy kogoś szybko nie kończy, to potem to tak wygląda. Natomiast Magni, kolejna walka, która mnie zdecydowanie nie porwała, choć chwilami ładnie wplatał uderzenia kolanami, ładny timing przy tym wykazał. No ogólnie Magni potwierdza, że to jest taki solidny gatekeeper do top 15, a Rick Silva potwierdza, że nie poradzi sobie z nikim, kto nie da mu się szybko znokautować. Taka raczej frustrująca walka w oglądaniu.
Tak, no, Magny mi się podobał generalnie z tym swoim, właśnie to mówię się o kolanach i bardzo mi się podobał jak zwykle jego lewy prosty, którym bardzo szybko operował i ustawiał sobie Erika Silva pod siatką. No, ja ogólnie zawsze miałem go za dość solidnego zawodnika. Mają, no nie miał zbyt dużych szans, bądźmy szczerzy, ale jeszcze kilku zawodników lepszych może obić, tak teraz patrzę na półśrednio, na top 15. Z Gunnarem Nelsonem byłoby fajnie, a nie, Gunnar Nelson, tak, Gunnar Nelson miał walczyć z Damianem Mayo. Ta walka została odwołana, nie miałbym nic przeciwko, gdyby zestawiono Neila Magnego z Gunnarem Nelsonem.
Ja bym to
I
widział, bo
tak.
tak. Dałbym teraz Magniemu trochę odpocząć, bo on na przestrzeni 18 miesięcy stoczył bodajże 9 walk, to jest kosmiczną ilością.
Tak, on to lubi, nie?
Tak,
On
lubi.
lubi, że on to cały
Tak,
czas
lubi
na
się
każdej
bawić
walce tak
kowbojem i w
odnoszę takie
ogóle,
wrażenie.
ale dałbym mu jednak chwilę odpocząć i poczekałbym na zwycięzcę walki Don Hyun Kima z Masvidalem, bo rzekomo ma do niej dojść na gali w Korei. No i zwycięzca tej walki byłby dla mnie idealnym przeciwnikiem, zarówno jeżeli chodzi o poziom, jak i miejsce w rankingu.
Sumie też nie najgorsze zestawienie. Albo zostawić go ze Stephenem Thompsonem, ale nie, on ma jakąś kontuzję
No
po tej
tak, ale
walce.
przecież nie będzie chyba przez tę kondycję pauzował pół roku. Przynajmniej mam taką nadzieję. Także to też była całkiem fajna walka.
No, dobra. No, Erik Silva prawdopodobnie znowu wróci obije sobie jakiegoś Jasona Haya, nie wiem, kogoś tego pokroju,
I dostanie
bo
Carlosa Condita, znając to, jak go prowadzi
tak.
UFC.
Właśnie o to chodzi, bo taka jest logika UFC. No, w zasadzie, gdyby nie ta walka z Kostrzekiem, to on by dokładnie pięknie przeplatał zwycięstwa z wygranymi od 2011 roku, gdyby nie zawalczył z Kostrzekiem, którego poddał gilotynę, to by to fajnie wyglądało. Tutaj sobie właśnie wygra z jakimś Takenorem Sato, przegra z lepszym zawodnikiem pod jakiegoś Jasona Haya i tak dalej, i tak dalej. Nikogo chyba już to nie obchodzi. Dobra, i przechodzimy do main eventu tej kanadyjskiej gali i prawdopodobnie jedno z najdziwniejszych zakończeń w historii MMA. Max Holloway wygrał z Charlesem Oliveirą przez TKO i tutaj nie jestem pewien, to był skurcz przełyku, tak?
Tak, na szeregu jest wpisane kontuzja przełyku, jakkolwiek to absurdalnie
Tak.
nie brzmi. Max go tak mocno bił po brzuchu, że po prostu chłop nie wytrzymał.
No, słabo wyglądały fajnie te bodyshoty bot, ale tak troszeczkę było daleko od zakończenia walki, tak od razu bym tego nie gloryfikował. Nie, no, oczywiście żartuję, no, fajnie wyglądał Holloway w tej walce. Widać było, właśnie mi się podobało ten jego footwork i zejścia spod siatki, nie dając się, tak właśnie myślałem, że Oliveira może coś wyciągnąć z clinchu, nawet ze stójki, nie sprowadzając Holloway'a, to właśnie pod tego clinchu nie dawał mu możliwości sklinczowania, uciekał spod siatki. Holloway, nie jestem aż tak bardzo przekonany, że tam, tak jak widziałem takie opinie, że zaraz by padł po ciosach i tak nawet nie dostał tej kontuzji, bo tam no, już w ogóle ledwo żył i tak dalej, ale no, Holloway zdecydowanie wygrywał tę walkę i trzeba się naprawdę zastanowić, kogo mu dać w tej dywizji piórkowej, bo koleś jest teraz piąty i ma przed sobą absolutny top. Ma
Właściwie
Ricardo.
to moim
Co?
zdaniem sytuacja jest już rozwiązana.
Edgar?
No tak, Edgar pisał na swoim Twitterze, że chcą się z nim bić Holloway i chce się z nim bić Stevens, także niech mu któregoś dają na 11 grudnia, to jest finał 22 TAFA. No oczywiście nie damy mu Stevensa, który ma chyba jedno zwycięstwo teraz z rzędu, tak jedno zwycięstwo, tylko mu damy Holloway'a i ta walka będzie eliminatorem do walki o pas.
No tak,
Idealnie się
logicznie,
to składa,
oczywiście.
choroba i sobie chwilę odpocznie, porządnie się przygotuje na takiego rywala i zawalczy w przyszłym roku o pas. Wiem, jestem jego największym fanem w Polsce, no ale takie są fakty.
Jakie są fakty?
No,
No, spoko.
spoko.
Zostawienie się z Edgarem, oczywiście, to on powinien dostać walkę, a nie Stevens, biorąc pod uwagę, że jakby nie patrzeć, Holloway wygrał z Oliveirą, a Stevens z Oliveirą się pokazał wręcz żałośnie i przegrał. To oczywiście powinien być Holloway, no ale muszę się martwić, Bolt Edgar zniszczy go, jeżeli do tej walki dojdzie zapaśniczo. No, ja wiem, że on poprawił tą obronę, ale nie poprawił, spoko, ale no. Muszę się zmartwić, nic z tego nie będzie, niestety.
Mówię ci, Adam, po tej walce będziesz latał z dziwną sygnaturą na forum, bo się o to założymy.
Okej, okay. Możemy się teraz oficjalnie założyć, że jeżeli do tej walki dojdzie, to ja zakładam jakąkolwiek chcesz sygnaturę. Znaczy sygnaturę to może nie. Sygnaturę czy awatar, jak sądzisz? Co
To
będzie
jest
lepszą opcją?
sygnatura, bo do awataru nie zmieści się moje nowe ulubione Suicide, ale to jest taki wewnętrzny redakcyjny żart.
To ja nawet chętnie to Suicide przyjmę, więc no je w razie przegranej, więc to jest takie win-win, bo Suicide jest genialne. Spoko. To awatar na tydzień?
Na tydzień.
Na tydzień, spoko. Jeżeli oczywiście zostawiam tę walkę, jeżeli UFC nie wpadnie na jakiś inny genialny, oczywiście w cudzysłowie, pomysł na zostawienie Edgara z kimś innym, no to wydaje mi się, że to mam rozwiązane. Ja się nie spytałem się w ogóle o ten przebieg walki, jak się podobał Holloway w tej stójce. No, zapytałem cię, jak ci się podobał Laplace, no to nie mogłem zapytać, jak ci się nie podobał Holloway. Ci się podobał Holloway.
No tak, całkowicie obiektywnie mówiąc, nie będę twierdził, że no Holloway by miał go jeszcze 5 sekund od skończenia, gdyby nie ta kontuzja, ale ten początek wyglądał świetnie. Przede wszystkim strasznie mi się w Hollowayu podoba to, z jaką on inteligencją podchodzi do kolejnych rywali. To już nie jest ten gość, który przy każdej okazji chciał trafić kogoś latającym kolanem czy inną taką efektowną techniką. Tutaj poza tą pierwszą, niepotrzebną może, ale i tak trafiającą oblotówką, zupełnie wyeliminował kopnięcia, aby nie dać okazji Oliveirze na jakieś złapanie obalenia, tylko cały czas wokół niego krążył, cały czas rzucał te kombinacje bokserskie. Od początku celował na ten korpus, zważywszy na wzrost Oliveiry. No i to odchodzenie od siatki w pewnym momencie to było świetne, gdy nawet nie było jakoś tak bardzo blisko tej siatki, ale mu się zapaliło światełko, że zaraz Oliveira na mnie napiera. No to w bardzo krótkim czasie od tej siatki uciekł mi to w taki sposób, że to Oliveira był pod tym kątem w gorszej sytuacji, no i od razu oczywiście ruszył do rzucania kolejnych ciosów na korpus. Nie wiem, oczywiście nie mogę powiedzieć, że ta walka by się na 100% zakończyła zwycięstwem Holloway'a, ale to, co pokazał przez te 1,5 minuty, było rewelacyjne.
No było dobre. Ja tak troszeczkę tak w głębi serca kibicowałem tak trochę Oliveira, bo no, tak lubię tych grapplerów, takich bardzo kreatywnych, no szaleję na przykład za, nie wiem, Brianem Ortego. Tak myślałem, że może coś wyciągnie. No, lubię też Holloway'a, to była taka, tak trochę byłem rozdarty psychicznie, ale myślałem tak, że może Oliveira zaraz złapie ten klucz, może coś wyciągnie, no ale wyszło jak wyszło. Nie będę oczywiście tam sobie mawiał, że no tam Holloway, gdyby szans nie dostał tej kontuzji, to by tam od razu zaraz go w końcu by złapał tam jakąś dźwignię fajnie, by go poddał. Bo nie, bo raczej by tak nie było. Bądźmy szczerzy, bądźmy obiektywni, ale trochę mu kibicowałem, tak sądziłem, może się zaraz obudzi. Nie obudził się, nie miał nawet na to szansy. Spoko. Ja bym właśnie teraz Oliveira zestawił z Brianem Ortegą. To nie wiem, czy to by nie był taki duży, zbyt duży skok jakby w jakości przeciwników dla Ortegi, ale on po prostu... Co?
Myślę, że byłby. Za duża różnica by była nawet w stójce. W parterze może by paradoksalnie nie było takiej różnicy, jaka byłaby w stójce. Ortega może i ostatnio fajnie się tam pokazał, ale Oliveira jest bardziej ułożony, ma bardzo ładną dynamikę. Myślę, że Oliveira wcale by się nie obraził na scenariusz, w którym by to zamienił w kickbokserską walkę.
Patrz, Skubańcu, a przed walką słyszałem od ciebie takie słowo, że Oliveira to w ogóle taki no-skill w stójce przed walką z Hollowayem, że to w ogóle, że to tragedia i dostanie
z walką z Hollowayem każdy jest no-skillem w stójce, nawet ja bym był.
Rozumiem, nie, no spoko. Ja nie wiem, nie byłbym aż taki przekonany co do takiej zdecydowanej przewagi Oliveiry w stójce nad Ortegą. No ja bym w ogóle chciał to zobaczyć, bo to jakby to zeszło do parteru, o matko.
Ja bym Oliveirze dał Bermudeza.
Bermudeza. Też
tak, obaj są po porażce, tylko nie wiem kiedy Oliveira wróci, bo poza tym, że kontuzjował sobie przełyk, jakkolwiek to brzmi, to jeszcze już po walce mówił, że wychodził do niej z kontuzją karku.
O, bo nawet tego nie wiedziałem. No to faktycznie, to możliwe, że trochę zaczekamy za możliwością oglądania Brazylijczyka w oktagonie. Dobra, chyba nie mamy już nic więcej na temat tej walki do powiedzenia, nie? W ogóle na temat tej gali. Bo ogólnie podsumowując tę galę, to była całkiem niezła. Dużo takich niespodzianek z perspektywy tego, że na 12 walk aż 7 wygrali bukmacherscy underdogi, underdogowie. Nie mam pojęcia, jak to poprawnie odmienić. Zawodnicy skreślani przez bukmacherów wygrali 7 na 12 walk. Było dużo skończeń. Walki były generalnie dość takie. Zawodnicy nie punktowali.
Poza paroma niechlubnymi wyjątkami.
Tak, no poza niechlubnymi wyjątkami. Ale szło to całkiem nieźle. Nieźle oglądało się ten gala. Myślałem, że będzie dużo gorzej. Dobra. To w takim razie, jeżeli nie mamy już więcej nic do dodania na temat walki gali, to żegnamy się z wami serdecznie. Cześć, do zobaczenia.
Cześć.